ja chciałem się z wami podzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w objawieniu Jana, rozdział 3. Będziemy czytali od wersetu 1 do 13. Strona 1335, objawienie Jana, 3 rozdział, od wersetu 1 do 13. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. I strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. I wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. A do anioła zborów w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucze Dawida. Ten, który otwiera, nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Dwa listy do zborów, dwie różne sytuacje, dwa różne zagadnienia. Obydwa fragmenty kończą się tym samym zdaniem. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Czy macie uszy? Można by teraz puścić lusterko, żeby każdy sprawdził, czy ma uszy. Kochani, to jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne, dlatego że możemy być na tym miejscu, możemy być razem zgromadzeni, ale uszy nasze mogą być zupełnie gdzie indziej. Może do nas zupełnie nie docierać, co Bóg chce powiedzieć do zgromadzenia. Możemy być zamknięci na Boże Słowo. I podstawa tego, żebyśmy wzięli to, co Bóg chce nam powiedzieć, jest otworzyć nasze wnętrze. Inaczej mówiąc, w innym fragmencie Słowa Bożego apostoł Paweł mówi o tym, że my mamy mieć otwarte wnętrze na działanie Bożego Ducha Świętego. Jeśli zamkniemy się na działanie Bożego Ducha Świętego, to Duch Święty, chociażby działał w potężnej mocy i sile, nie będzie miał na nasze życie absolutnie żadnego wpływu. Może niektórzy z was czytali taką książkę, w zasadzie dwie książki były takie wydane, opisujące przebudzenie wśród Zulusów. Myślę, że niektórzy z was czytali. To jest w południowej Afryce, na południu Afryki było przebudzenie wśród narodu, który się nazywa Zulusi, plemię Zulu. I wśród nich było wielkie przebudzenie. Ja zwróciłem uwagę na pewne zagadnienia. Kiedy Duch Święty zaczynał działać i kiedy Duch Święty w mocy swojej objawiał grzeszność życia jakiegoś człowieka, który był w społeczności i ten człowiek nie chciał pokutować ze swoich grzechów i odchodził i nie był przez już później w zgromadzeniu, to niezależnie od tego, jakie później w zgromadzeniu działy się cuda, potężne uzdrowienia, potężne wstawanie z wózków inwalidzkich, odzyskiwanie wzroku, słuchu, zmartwychwzbudzenia na tych ludzi, którzy właśnie zatwardzili swoje serce na głos Ducha Świętego, później te wszystkie cuda nie miały żadnego wpływu. Oni już nie wrócili do Kościoła Bożego. Oni jak odeszli, tak odeszli. Człowiek, jeśli zamyka się na działanie Bożego Ducha Świętego, to zawsze dzieje się to do czasu. Ci ludzie byli w zgromadzeniu przez ileś tam czasu, zaczęli grzeszyć w swoim życiu, ale Bóg dawał im czas na pokutę. Bóg dawał im czas na upamiętanie. I tak zawsze jest w życiu ludzi, że Bóg daje czas. To nie jest tak, że Bóg cię przyłapał na jakimś grzechu, w zasadzie przyłapywać nie musi, bo o wszystkim wie w twoim i w moim życiu, a więc po prostu przez pewien czas czeka, przez pewien czas mówi, przez pewien czas napomina, przez pewien czas zwraca uwagę. Ale zawsze to jest do czasu, aż wyczerpiesz limit swoich możliwości wyjścia ze swojego niewłaściwego postępowania. Jak wyczerpiesz swój limit i Bóg powie dosyć, to jest dokładnie tak, jak Bóg powiedział, że ziemia i wszystkie rzeczy na niej spalone będą. Czytaliśmy taki fragment i to stanie się na pewno, zupełnie zdecydowanie możemy powiedzieć, tak się stanie, ale kiedy? Wtedy, kiedy Bóg powie dosyć, koniec, teraz ma się to stać. Co Bóg zaplanował, to się wydarzy. To wszystko będzie miało miejsce. Dlatego wszystkie sprawy, które dookoła nas są, mają określony swój czas. I kiedy zakończy się ten czas i Bóg powie dosyć, rzeczy się kończą i dalej nie będzie to miało miejsca. Dlatego my jesteśmy w tej sytuacji postawieni tutaj na tym miejscu, w tym mieście, w tych okolicach, abyśmy działali w mocy Bożej. Abyśmy działali według tego, co Bóg założył dla naszego życia. I dlatego przez Ducha Świętego będzie do nas mówił. Będzie do nas mówił i dzisiaj do nas mówi przez swoje święte słowo. Te dwa listy, które tutaj zostały zamieszczone, ich jest więcej tych listów, ale Bóg położył mi na serce, abyśmy rozważyli te dwa zagadnienia, bo one są akurat dla nas na teraz bardzo ważne. Do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów. I teraz Bóg mówiąc do człowieka mówi tak, w zasadzie dwa zagadnienia rozwija i mówi tak, znam uczynki twoje. I później, kiedy wymienia te uczynki człowieka, w podsumowaniu mówi tak, zwycięzca, co odziedziczy zwycięzca, co zdobędzie zwycięzca. I później w drugim fragmencie jest dokładnie to samo, znam uczynki twoje, wymienia uczynki i znów zwycięzca to i to. A więc niezwykle ważne, co Bóg chce podkreślić dla nas dzisiaj, że mówi tak, twoje uczynki są takie, takie, takie i takie. Możesz być zaskoczony, kiedy usłyszysz, co Bóg do ciebie mówi. Jezus Chrystus, który na tym świecie przebywał wśród ludzi i żył, żył pewnym określonym stylem życia, prawda? I po pewnym czasie uzyskał świadectwo od Boga Ojca, od swojego Ojca, który wypowiedział się na temat jego postępowania. Podoba mi się to, co czynić, prawda? W tobie, inaczej mówiąc, mam upodobanie. Podoba mi się to, co robisz. Wszystko to, co robisz, podoba mi się. I my musimy uzyskać Bożą akceptację dla naszego sposobu postępowania. Możesz robić dużo rzeczy. Możesz w najprzeróżniejszym kierunku się rozwijać. Możesz chodzić do szkoły, możesz chodzić do pracy, możesz chodzić do przedszkola, obojętne gdzie. Możesz głosić Ewangelię, możesz grać w piłkę, różne rzeczy możesz robić. Ale we wszystkim, cokolwiek na tym świecie robisz, musisz uzyskać jedną rzecz. Bożą akceptację. Jeśli pracujesz w zakładzie pracy, musisz uzyskać akceptację kogo? No twojego szefa. Jak chodzisz do szkoły, musisz uzyskać akceptację, odpowiednią pozytywną notę od nauczyciela, prawda? Żeby pewne rzeczy w twoim życiu miały miejsce, następował rozwój, musisz uzyskać akceptację. Ale we wszystkim, co na ziemi robisz, wszystko, cokolwiek robisz, musisz uzyskać ogólną akceptację Bożą. I tak żyj, żeby uzyskać Bożą akceptację. Bo jeśli nie będziesz miał Bożej akceptacji, nie wejdziesz do nieba. Chcę, abyśmy nasze uszy otworzyli, posłyszeli ten głos. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Możesz różne rzeczy na tym świecie robić. Ale w tym drugim liście jest powiedziane, to mówi święty, prawdziwy, który ma klucze Dawida. Co to takiego są klucze Dawida? Jakie Dawid miał klucze? Czy on był odźwiernym? Nie, on był królem Izraela. Jaki to klucz niezwykle ważny był w jego ręku? O jakich kluczach Dawida wypowiada się tutaj Duch Święty przez usta Jana w tym objawieniu? Kochani, zasada jest bardzo prosta. Z życia Dawida wyszedł kto? Potomek, który później okazał się być synem Boga żywego. Co takiego było w życiu Dawida, co stało się kluczem do odpowiedniego postępowania na tym świecie? Kochani, Mojżesz też był niezwykle pokornym człowiekiem. Jest powiedziane, najpokorniejszym z ludzi żyjących na ziemi był Mojżesz. Czy chodziło tylko w życiu Dawida o pokorę, że on był pokorny? O to też. Ale Dawid miał bardzo szczególne podejście do Boga działającego na ziemi. Zobaczmy, kiedy niesiona była Arka Przymierza w odpowiednie miejsce, najważniejsze. Zobaczmy, jaka była radość Dawida. Zobaczmy, jaka była radość Dawida. Czy ktokolwiek inny tak się nieodpowiedzialnie zachowywał jak on? Pokażcie mi chociaż jednego króla w Izraelu, chociaż jednego kapłana w Izraelu, który tak się niegodnie zachowywał jak Dawid. I dlatego żaden z nich nie jest nazwany jako ten, który ma klucz, który jest później używany przez Boga, by otworzyć pewne drzwi albo zamknąć pewne drzwi. On chwycił ten klucz. Niektórzy mówią, chwycić Pana Boga za nogi, prawda? Za stopy. Co to takiego? O co to chodzi? To jest coś niezwykle ważnego, żeby człowiek zorientował się, na czym Bogu naprawdę zależy. Na czym Bogu zależy, jeśli chodzi o człowieka żyjącego na ziemi? Jeśli człowiek zorientuje się, jaki jest Boży kierunek, jakie jest Boże działanie i pójdzie dokładnie w tym kierunku, w którym Bóg chce człowieka widzieć, to będziesz robił wszystkie swoje rzeczy, które dotychczas robiłeś. Jeśli pracowałeś jako kierowca, będziesz pracował jako kierowca. Jeśli pracowałeś jako stolarz, będziesz pracował jako stolarz. Jeśli pracowałeś jako nauczyciel, będziesz pracował jako nauczyciel. Dalej będziesz wykonywał wszystkie twoje dzieła. Kiedy Dawid odnalazł ten cel, ten kierunek, właściwy kierunek, czy raptownie zmieniło się coś w jego życiu? On już był wybrany, jak jeszcze trzodę pasł. Nie był wybrany przez Boga dopiero wtedy, kiedy królem został. Bóg popatrzył, no ten król izraelski mi się podoba, no to jest w porządku. On już był wybrany. Prorok jak przyszedł, żeby namaścić jednego z synów Isajego, to Dawid już był wybrany. On już był wybrany. Jeszcze na polu pas trzodę. Chciałem powiedzieć świnie, ale świń w Izraelu nie jedzono, więc też nie pasiono. Trzodę pas. I tam przy tej trzodzie już był wybrany. Jak długo wcześniej Dawid był wybrany? Nie wiemy. Ale wiemy, że jego postawa wobec Boga była bardzo szczególna. Klucz Dawida, który otwiera drzwi albo zamyka drzwi i nikt nie może ich zamknąć. Nikt nie może ich otworzyć. Kochani, to jest niezwykle ważne, żeby wejść w nurt, żeby wejść w Boży nurt. Kochani, możemy w tym życiu w różnych miejscach się znajdować, ale musimy być w Bożym nurcie. Nie mamy się przypodobać człowiekowi. Nie mamy tak żyć, żeby ludzie nas pochwalili i powiedzieli, ty jesteś w porządku gość. Ty jesteś równy facet. Ty jesteś taki super kolega. Albo z tobą można i konie kraść i tak dalej, wiecie. To nie chodzi o to, żeby ludzie nas bardzo pochwalili i powiedzieli, ty jesteś w porządku. Najważniejsze jest, żeby Bóg na ciebie popatrzył i zobaczył, ten ma coś w sobie. To jest taki człowiek, który mi się podoba. To właśnie o to chodzi w ludzkim życiu na tej ziemi. I dlatego w tym pierwszym liście czytamy, znam uczynki twoje. A kiedy Bóg mówi, że znam uczynki twoje, to mówi tak. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Masz imię, że żyjesz. Co to znaczy mieć imię, że żyjesz? Chrześcijanin, prawda? Chrześcijanin. To jest takie imię, że żyjesz. Ale Bóg do ciebie mówi, masz tylko imię, że żyjesz. Ale jesteś umarły. Co to oznacza mieć odpowiednie imię, ale być umarłym? Jeżeli masz do dyspozycji człowieka, który leży i jest umarły. Czy możesz mu powiedzieć, człowieku, pomódl się? Powiedzieć możesz. Jaka będzie reakcja? Albo obiad ugotowałem, wstań, jedz. Do umarłego cały czas mówisz. Będzie jakaś reakcja? Co byś nie powiedział, to nie będzie reakcji. Chrześcijanin, dziecko Boże, do którego Bóg mówi, co ma robić i on nic nie robi, kompletnie nic nie robi w swoim życiu. Wiecie, jaki to jest człowiek? Umarły. Ten, który nic nie robi, jeśli Bóg do niego mówi, to jest człowiek umarły. Jeśli Bóg zachęca, jeśli Bóg pokazuje aktywność, w jakiej masz się znaleźć, o co masz wołać. Na przykład Bóg budzi cię w nocy i mówi, zacznij się modlić o tego i tamtego. Oj, panie, tabletkę nasenną wziąłem, nie dam rady się modlić, nie da rady, poza tym jestem zmęczony. Panie, przez cały dzień pracowałem. Wiesz, co wtedy Bóg ci powie? A ja ciebie dzisiaj budzę na 365 dni w roku jeden raz, bo teraz jest szczególna sytuacja. Czy możesz mi poświęcić w ciągu całego roku godzinę w ciągu nocy? To nie dzieje się tak, że każdą noc Bóg ciebie budzi i mówi ci o szczególnej sytuacji. Niektórych ludzi Bóg zbudził w nocy i powiedział, że mają coś zrobić, że mają modlić się, wołać gorliwie o tą i tamtą osobę. I oni zaczęli to robić i zrobili dokładnie to i na drugi dzień się dowiedzieli, że ta osoba miała bardzo ciężki wypadek i w cudowny sposób z tego wypadku wyszła, nic się nie stało. Wiecie dlaczego? Bo Bóg chce użyć swoje dzieci i będzie wołał do różnych ludzi i będzie wołał, kto ma uszy, usłyszy. Ale kto nie ma uszu, nie usłyszy. albo jest umarły, też nie usłyszy. Dlatego Bóg tak wyraźnie mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Dalej Bóg mówi, zwraca uwagę, bądź czujny. Możesz nie być czujny. Szatan cię zaatakuje, a ty nie jesteś czujny. A żeby na atak jego nie przystać. Nie pójść w tym kierunku, w którym cię namawia. Utwierdź, co jeszcze pozostało. Jeśli coś w twoim życiu jeszcze funkcjonuje, jako chrześcijańskim życiu, to utwierdź to, umocnij to, podbuduj to, żeby to pozostało, żeby to nie zginęło. Stwierdziłem, że uczynki twoje nie są doskonałe przed Bogiem. Inaczej mówiąc, to jest dokładnie odwrotnie to, co Bóg kiedyś z nieba powiedział o swoim synu. Nie podobają mi się twoje uczynki. Nie mam w tobie upodobania. Pamiętaj, czego nauczyłeś się. Czy pamiętasz to, co usłyszałeś w zgromadzeniu? Nie chodzi w słowo. W życiu Dawida też nie chodziło o działanie w słowo. Ale chodziło o to całe nastawienie serca. Zobaczmy, że tu nie jest powiedziane, że został użyty klucz Sedracha, Mesacha i Abednego, prawda? Tych, którzy do pieca zostali wrzuceni. A przecież to był wybitny cud. A w życiu Dawida co? Jest jakiś wybitny cud? Dziecko zachorowało, modlił się, wołał do Boga i co? Pamiętacie co? Umarło. Takie normalne rzeczy się wydarzają. Wyratował Pan? Nie. Co takiego nadzwyczajnego w życiu Dawida się wydarzyło, że Bóg mówi tutaj o użyciu klucza Dawida? Dalej Bóg mówi, pamiętaj, co usłyszałeś. Bóg w zgromadzeniu nieraz mówi. I niektórzy ludzie, kiedy jest wypowiedziane słowo, wyraźnie słyszą, że Duch Święty mówi do niego, dokładnie do niego. I nieraz nawet ja się zastanawiałem, jak słuchałem usługi męża Bożego, który w mocy Ducha Świętego usługiwał, jak on tak bezpośrednio do mnie mówi. Tak dokładnie do mnie. Przecież to Bóg dokładnie do mnie mówi w tej chwili. To jest słowo dokładnie do mnie. Czy to było słowo przygotowane przez tego kaznodzieję dokładnie do mnie? Przez kaznodzieję nie, ale przez Ducha Świętego tak. To było słowo dokładnie do mnie. Od Ducha Świętego. Wypowiedział to kaznodzieja. Nawet nie wiedział, że mówił do mnie. Ale Duch Święty dokładnie wiedział, do kogo mówi. My mamy usłyszeć to, bo jeśli nie chcemy tego usłyszeć, to do nas nie dotrze. Bóg będzie mówił i to przeleci nam nad głową. A to nie jest pożądane w życiu naszym. Strzeż tego, co usłyszałeś. Jeśli coś posłyszałeś, strzeż. Bo pierwsza rzecz, której będziesz poddany, to jest atak złodziei. Demony od razu zaatakują cię, żeby ci to ukraść, żebyś tego nie miał. Nie jeden człowiek dostał słowo uzdrowienia i nie pilnował tego słowa, które otrzymał od Pana i to uzdrowienie jak nagle przyszło, tak też nagle odeszło. Znam takie przykłady. Wielu z nas zna tych ludzi, więc nie będę tego powtarzał. Ale tak się dzieje w życiu. Chcę, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Wreszcie upamiętaj się. My mamy po prostu obejrzeć się do tyłu, popatrzeć na to wszystko, co dookoła nas jest i czuwać. W objawieniu Jana 16, rozdziale 15, wersecie czytamy, oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Pierwszy Tesaloniczan, 5:2. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. 2 Piotra, 3:10. Dzień Pański zaś przyjdzie jak złodziej. Niebo i ziemia znikną wtedy w okamgnieniu. Gwiazdy rozsypią się pod działaniem ognia, a po ziemi i tym, co ją wypełnia, nie pozostanie nawet ślad najmniejszy. Mateusza 24:42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. W objawieniu Jana czytamy bardzo wyraźnie. Pamiętaj. Pamiętaj, czego się nauczyłeś. Pamiętaj i strzeż swoich dróg. Pamiętaj, abyś był przyobleczony w szaty czyste. Pamiętaj, abyś oczekiwał powtórnego przyjścia. Słowo Boże mówi, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Jak złodziej dla tych, którzy nie czuwają. Ale dla tych, którzy czuwają, to nie będzie żadne zaskoczenie. Absolutnie żadne zaskoczenie. Żaden człowiek nie będzie wiedział, kiedy to nastąpi. Ale jeśli czuwasz, to nie będziesz zaskoczony tym, że to właśnie nadchodzi. Bo ty na to czekasz. Jeśli czekasz i wyglądasz i ciągle patrzysz przez okno, w końcu wypatrzysz ten moment, w którym zaczyna się to dziać. I wtedy Słowo Boże mówi, kiedy zaczyna się to dziać, co mamy robić? Podnoście głowy wasze do góry. Inaczej mówiąc, zacznijcie wiarą patrzeć na waszego Ojca Niebiańskiego. To znaczy, że On przychodzi, aby was zabrać do siebie. I co dla zwycięzcy jest wypowiedziane tutaj, w tym liście? Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. Nie wymarzę Jego imienia z Księgi Żywota. Wyznam imię Jego przed moim Ojcem. Wyznam imię Jego przed Jego aniołami. Wiecie, jak ważne jest wyznać imię? Wiecie, jak ważne jest, kiedy Jezus Chrystus stanie przed swoim Ojcem i nasze imię wymieni i powie, przyznaje się do Niego. Wiecie, jakie to jest ważne? Wyzna nasze imię przed swoim Ojcem i wyzna nasze imię przed wszystkimi aniołami w niebie. Ale jest też i przeciwległy kraniec. Kiedy jest twoje imię wymienione, a Jezus Chrystus co powie? Dokładnie to samo, co Piotr kiedyś powiedział o Jezusie. On był z Jezusem, on był. Nie, ja kobieto, o czym ty mówisz? Nigdy go nie znałem. Jezus Chrystus dokładnie może zrobić to samo z naszym imieniem, kiedy zabrzmi w niebie. A Jezus Chrystus powie do Ojca, nie, Ojcze, mnie nie łącz z Nim, ja nic z Nim nie mam wspólnego. Nigdy z Nim nic nie miałem wspólnego. Chciałbyś usłyszeć taką wypowiedź Pana o Tobie, o mnie? Dlatego musisz żyć, musimy żyć tak, abyśmy się Jemu podobali. Abyśmy słyszeli Jego głos, kiedy do nas mówi. Abyśmy czuwali i nasze uszy otworzyli na Jego głos, żeby nas nie ominęło to działanie Dawidowe, o którym tu jest powiedziane. Bóg mówi, to jest ta zasada. To jest ktoś, kto uchwycił ten sens, to działanie, to sedno, to zagadnienie, które poprowadziło go do działania aż do czasów ostatecznych. Przez całą historię ludzkości. To jest niezwykle ważne działanie. Żebyśmy byli podatni na Boży głos. Żebyśmy się Bogiem potrafili rozkoszować. Żebyśmy niezależnie od okoliczności, sytuacji, w jakiej się znajdujemy, znajdowali zawsze ten cel naszego dążenia. Bóg. Żeby On był dla nas najważniejszy. Żeby On był dla nas największą przyjemnością. Czy masz przyjemność, kiedy siadasz, żeby czytać Słowo Boże? Czy masz ten wewnętrzny takie wspaniałe uczucie, że robisz coś wspaniałego? Oderwać się nie możesz, jak zaczniesz czytać. Coś takiego w sercu się dzieje. Coś w sercu takiego, co cię ciągnie do tego. Masz jeszcze to do zrobienia, to. Musisz jeszcze to, no, musisz już skończyć to czytanie, ale jakoś tak nie możesz się oderwać. Dawid nie mógł się oderwać, kiedy skrzynia przymierza przychodziła. To było takie odczucie, że sam Bóg zaczyna przybliżać się do narodu izraelskiego. Zobaczmy, jakie było jego serce. Dla niego było obojętne, co jego żona powie. Znienawidziła go, obrzydziła go sobie. Czy on w jakiś sposób próbował się odegrać na niej? Uszanował jej pogląd. Jego podejście było takie. Żona żoną, ale dla mnie Bóg jest najważniejszy. Dla mnie Bóg jest najważniejszy. Więc jeśli ona stanie pomiędzy mną a Bogiem, będzie chciała zatrzymać moją społeczność z Bogiem, zobaczmy, jak Mojżesz też postępował. Miał żonę, ożenił się. Miał dzieci, dwóch synów. Ale kiedy służył Bogu, kiedy wyprowadził naród izraelski z Egiptu, to nie on musiał zrozumieć, że ma żonę i dzieci, tylko ona musiała zrozumieć, że on służy Bogu żywemu. Dopiero kiedy naród izraelski prowadził, ona powróciła do niego z dziećmi. Zobaczmy, jakie jest podejście. Dlatego też i Bóg uszanował, że jego żona nie była Izraelitką. Dlatego Bóg nie miał nic przeciwko temu. Bo właśnie o to Bogu chodziło. Bóg mówi, nie bierzcie sobie żony obcoplemiennej, aby nie odwiodła was od Boga żywego. Czyli ta główna zasada to jest Bóg żywy. Ta główna zasada w życiu naszym to jest służyć Bogu. To jest najważniejsze. Oczywiście robimy w życiu to, co mamy do zrobienia. Ale nasze serce musi być takie podatne na Boże działanie. Podatne na Boży głos. Musi być takie miękkie dla Pana. Takie oddane Panu. Dlatego Słowo Boże mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Nie co kaznodzieje mówią do zborów, co Duch mówi do zborów. Jeśli słyszysz, że kaznodzieja mówi, musisz znaleźć głos Ducha Świętego, nie głos kaznodziei. Musisz posłyszeć, co Duch Święty do ciebie mówi. Dlatego nie wsłuchuj się w głos kaznodziei, ale wsłuchuj się w głos Ducha Świętego. Bo wreszcie, gdy w tym drugim liście Pan mówi, znam uczynki twoje, to Pan mówi, masz moc niewielką. Wielką masz moc? Potężną siłę Ducha Świętego masz? Nie. Tak łatwo jest nam siebie podstawić tutaj do tego listu, prawda? Moc mam niewielką. Mogę tak jasno o sobie powiedzieć. Mam moc, ale jest ona niewielka. Nie mam wielkiej mocy. A Bóg mówi, ale moje słowo zachowałeś. Moc mam niewielką, ale słowo Pana zachowałem. I druga rzecz, niedużo uczynków jest tu wymienionych. Nie zaparłeś się mojego imienia. Masz moc niewielką, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Widzimy, o co Bogu chodzi w naszym życiu? Aby nie zapierać się jego imienia, aby zachować jego słowo. Bóg wie, że nie jesteśmy mocni, że nie jesteśmy potężni i silni, ale najważniejsze jest, żebyśmy jego słowo zachowali i nie zapierali się jego imienia. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. To jest mowa o wielkim ucisku. I chcę, żebyście dobrze pamiętali to, bo ja o tym wiem, w oryginale czytałem i też wielu tłumaczy tak dokładnie przetłumaczyło. Chcę, żebyście dobrze wiedzieli, że w tym wersecie macie w tłumaczeniu tym, którego używacie, jest napisane i ja zachowam cię w godzinie próby, tam macie. Dokładnie w oryginale jest powiedziane od godziny próby. A wiecie, jaka różnica jest? To znaczy, że w tej próbie nie będziemy brali udziału. Być zachowany w godzinie próby, to znaczy w tej godzinie, kiedy jest ta próba, ty przez nią przechodzisz i Bóg cię zachowa. A być zachowanym od godziny próby, to znaczy, że próba nadchodzi, ale zanim ta próba nadejdzie, Bóg ciebie zabiera, żebyś przez nią nie przechodził. Bo ty teraz przechodzisz przez tą próbę. Właśnie teraz przechodzisz. Ale Bóg od godziny tej próby, największej próby, jaka przyjdzie na cały świat, chce ciebie zachować. A wiesz, jaka jest zasada, żeby Bóg ciebie zachował? Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Teraz, kiedy nie masz wielkiego ucisku, Bóg chce, żebyś zachował Jego nakaz i wytrwał przy Nim. Zachował Jego nakaz i przy Nim wytrwał. To jest klucz, o który chodzi w życiu człowieka. Żeby zachować Boży nakaz i wytrwać przy Bogu. W tych okolicznościach różnych życiowych. To jest ucisk, ale to nie jest jeszcze wielki ucisk. Bo Słowo Boże mówi, że będzie taki ucisk, jakiego nigdy nie było i po tym ucisku już nigdy nie będzie takiego wielkiego. Taki będzie wielki. Ale Bóg nie chce, żebyś ty był w tym wielkim ucisku, ale chce, byś teraz, kiedy są trudności życiowe. Niektórzy ludzie mówią piekło na ziemi. To chyba nie znają piekła, jeśli tak mówią. A warto, żeby to piekło zobaczyli, wtedy przestaną tak mówić. Przez te rzeczy, które w tym świecie przechodzimy, Słowo Boże mówi, abyś zachował nakaz Boży. Bożym nakazem jest, żebyśmy przy Bogu wytrwali. Dlatego ten klucz do życia twojego i mojego jest niezwykle ważny, żeby w twoim życiu się znalazł. Klucz, który otwiera i zamyka drzwi. To Bóg sprawia, że drzwi przed tobą będą otwarte albo zamknięte. Zależy to tylko od ciebie. Czy przy nim wytrwasz? Jak przy nim wytrwasz, to zwycięzcy, tylko na koniec jeszcze to podkreślę, będziemy kończyli, zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego. W świątyni w niebie, która już jest, stanie się filarem w tej świątyni. Do tego wszystkiego na tym filarze, na tobie, wypiszę imię Boga mojego. Na tobie będzie wypisane imię Boga, będzie wypisane imię, nazwa miasta Bożego i nazwa Jezusa Chrystusa. A jaka to będzie nazwa Jezusa Chrystusa? Izajasz 62, werset 2 mówi, wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę i nazwę cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Jeszcze nawet nie wiemy, jakie to będzie imię. Ale coś musi być wspaniałego w tym imieniu. Coś musi być wspaniałego, że jest podkreślone, że imię Boga będzie na tobie napisane, imię, nazwa miasta Boga i imię Jego Syna. Nowe imię. Nowe imię, którego nikt z ludzi nie mógł przeczytać. Czytamy o tym w objawieniu Jana. Dlatego chcę, abyśmy zdali sobie sprawę, że chodzi w życiu naszym o pewien klucz. Klucz Dawida. Sam Bóg go używa. I Bóg chce, aby ten klucz stał się kluczem do Królestwa Niebios w twoim i w moim życiu. Znajdź ten klucz. I zacznij go w swoim życiu używać, bo Bóg chce stać się twoim przyjacielem. Możesz powiedzieć, ale Bóg zawsze był moim przyjacielem. Jeśli Bóg był zawsze twoim przyjacielem, to traktuj go jako przyjaciela. Naprawdę. Nie jako pana, do którego przychodzisz, żeby wykonał tylko twoje zalecenia czy twoje potrzeby, ale traktuj go jako przyjaciela. Jak się przyjaciół traktuje? Wiesz dobrze, jak się przyjaciół traktuje. Dlatego zacznij tak traktować Boga. Dawid tak traktował Boga. Podobało się to Bogu. Jezus Chrystus tak traktował swojego Ojca. Podobało się to Ojcu. Ty zacznij to samo w swoim życiu czynić. Będzie się to podobało twojemu Bogu. Amen.